Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a w studio witam naszych gości, pani dr Sylwia Gali-Skarbińska, szczęść Boże, pan profesor Wojciech Polak i pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże. A wszyscy razem to redakcja Pisma Naukowego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Fides Ratio et Patria, Studia Toruńskie. To jest, proszę Państwa, czasopismo świeże, prawda, panie profesorze, bo dwa numery tego czasopisma ukazały się. Tak wygląda stała okładka tego pisma. To jest akurat numer pierwszy. I jak widzę, panie profesorze, w logo tego czasopisma wpisany jest kościół, który jako rodzina Radia Maryja wspólnie wznosimy.
Tak, no to świadczy o bliskim związku pisma z szkołą, Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Tak. Także ze środowiskiem telewizji Trwam i Radia Maryja. Co nie znaczy, że jest to pismo skupione tylko na tym środowisku, bo jest to pismo naukowe, pismo otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli, dla których to hasło Fides Ratio et Patria jest czymś znaczącym, czymś drogim. No, oficjalnie rzecz biorąc, jest wydawcą pisma jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ale w redakcji są ludzie związani z tą szkołą, ale także z różnymi innymi środowiskami naukowymi, no bo zakładamy, że pismo musi być otwarte. Pismo naukowe jest po to, żeby łączyć, a nie uprawiać jakąś autarkię, zamykać się w jakimś jednym środowisku, więc nam na tym zależy, żeby łączyć, żeby przyciągać, żeby pomagać ludziom nie tylko z Torunia, ale z różnych ośrodków naukowych w Polsce, żeby mogli wymieniać myśli, żeby mogli publikować swoje teksty. I rzeczywiście no, jest to inicjatywa nowa. Pierwszy numer ukazał się
w 2014 roku,
tuż przed Bożym Narodzeniem. I poświęcony on jest, bo każdy numer ma taki swój temat, chociaż są także artykuły różne zamieszczane, ale jest taki temat przewodni, droga do niepodległości. No musimy pamiętać, że rok 2014 to stulecie wybuchu I wojny światowej, a ta wojna przyniosła Polsce niepodległość, stąd ta tematyka. Drugi numer, który się ukazał teraz w lipcu na pielgrzymkę Radia Maryja, zresztą 10 lipca w Częstochowie był już gotowy. Nosi on tytuł Etyka w pracy dziennikarza, no co podkreślam, nie znaczy, że są tylko teksty dotyczące tej ważnej problematyki.
Ale jest to ten temat przewodni.
Ale jest to temat przewodni, temat zasadniczy. Pismo jest w zasadzie otwarte na różne kierunki, na różne dziedziny naukowe. Są tu publikowane artykuły z zakresu historii sztuki i komunikacji społecznej, socjologii, dziennikarstwa, teologii, rozmaitych dziedzin humanistycznych, ale nie tylko, bo trzeci numer będzie poświęcony problemom informatyki, więc będzie to chyba z pogranicza zagadnień technicznych i humanistycznych, więc staramy się być otwarci na rozmaite dziedziny.
No, na przykład kwestie związane z nowymi mediami, jak sądzę, również mogłyby się znaleźć w tym numerze. Ostatnio mieliśmy temat poświęcony.
Tak, my już wiemy, że będą takie. Mamy tutaj konkretne zgłoszenia.
Pani doktor jest sekretarzem redakcji.
Tak. I to takie dosyć konkretne, bo będzie między innymi artykuł poświęcony wykorzystaniu tomografii komputerowej. No, by się mogło wydawać, że tomografia to jest tylko medycyna. No, a się okazuje, że tomografia jest także wykorzystywana na przykład w procesach przemysłowych. No i taki artykuł temu zagadnieniu poświęcony będzie. będzie można przeczytać.
A zatem to jest czasopismo naukowe, a więc i z recenzentami, z przypisami, no wszystkimi wymogami, które z sobą nauka niesie. Ale ten numer ostatni, Etyka w pracy dziennikarza, on też doskonale zbiegł się, nie wiem, czy to jakaś intuicja redakcji, z Państwową Komisją Akredytacyjną i również z przyznaniem i otwarciem kolejnego kierunku na studiach uzupełniających, jakim jest dziennikarstwo, i wyróżnieniem, które Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zdobyła w zakresie dziennikarstwa właśnie.
Powiem szczerze, że jest to przypadek, nie było tutaj żadnego wyrachowania, nie było tutaj żadnych starań, żeby akurat w tym czasie to pismo się ukazało, no ale to dobrze się dzieje, że ten Ośrodek Toruński Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest doceniany, bo to jest naprawdę znakomita szkoła dziennikarska, ale my staramy się tak pracować trochę własnym rytmem i no, nauka wymaga pewnej izolacji, wyciszenia, prawda, więc takimi sprawami bieżącymi się interesujemy, ale no, robimy swoje przede wszystkim pismo naukowe, zawsze pracuję swoim rytmem. Powiem tak, że z pismem udało nam się związać sporą grupę naukowców, którzy chcą nam pomagać, którzy chcą nam recenzować teksty, którzy chcą pisać, i są to naprawdę dobre nazwiska, są to nazwiska ludzi, którzy reprezentują głęboką wiedzę, ale i odpowiednią postawę etyczną. Jest wśród nich profesor Aleksander Nelaskowski z Torunia. Mamy w gronie recenzentów profesora Zdzisława Krasnodębskiego. No, też muszę się aż posiłkować,
tak,
tutaj.
Ja widzę, ale widzę, panie profesorze, że wśród recenzentów są naukowcy praktycznie z różnych stron świata, nie tylko z Polski, bo widzę tutaj chociażby i z Centrum Badawczego Helmholtza w Monachium, Uniwersytet Alberta i Ludwika we Fryburgu.
No tak, jest Angelikum rzymskie,
Angelikum, tak. Papieski Uniwersytet Comillas z Madrytu, więc bardzo takie międzynarodowe też grono recenzentów. Jak ich państwo odnajdujecie?
No, korzystamy tutaj także z kontaktów szkoły, która ma te kontakty szerokie. No, inna sprawa, że jako naukowcy mamy też
swoje
własne kontakty. Nauka ma to do siebie, że liczą się także kontakty osobiste. No, ja zawsze się śmieję, gdy się organizuje na przykład konferencje naukowe. Żartuję czasami, że właściwie dzisiaj w dobie komputerów to można by tej konferencji nie robić, tylko każdy by usiadł przed komputerem, prawda, o określonej godzinie, każdy by odczytał swój referat i właściwie można by także potem metodą komputerową podyskutować. Właściwie nie trzeba przyjeżdżać, ale w nauce się liczy kontakt osobisty. Konferencje naukowe robi się po to, żeby się osobiście spotkać, osobiście porozmawiać, żeby nawiązać kontakty mniej oficjalne, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i od tego bardzo wiele rzeczy zależy. I potem te kontakty owocują także w pracy naukowej czy w pracy organizacyjnej. Więc no, trzeba różnymi drogami to środowisko tworzyć w przypadku takiego pisma naukowego i dbać o to, żeby ci ludzie się spotykali, stykali, razem pracowali.
W środowisku związanym z Radiem Maryja, które było u początku wszystkich dzieł, które później z Radia Maryja wyrastały, także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niektórzy, tu zwracam się do pana profesora Mieczysława Ryby, określają Radio Maryja czy telewizję Trwam także, jako taki uniwersytet, że tam się ludzie wiele dowiadują, że tam mają wiele konferencji, wiele możliwości dyskusji, troszeczkę jak na sali panelowej, kiedy jest jakiś referat, później jest możliwość zabierania głosu, choćby telefonicznego, z udziałem słuchaczy. No ale także Radio Maryja, Telewizja Trwam transmitują międzynarodowe kongresy organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, różnorakie sympozja. One są także dostępne później na stronach do odsłuchania, do powielania. Jest ta szczególna rola propagatorska tego środowiska związanego z Radiem Maryja. Panie profesorze, a teraz dochodzi jeszcze czasopismo naukowe. Jest nasz dziennik jako pismo codzienne, takie informacyjne. Jest magazyn w naszej rodzinie, gdzie są różne tematy, także kulinarne. A teraz wychodzi czasopismo naukowe. To chodzi o komplementarność i docieranie do różnorakich środowisk, bo wiemy, tak się nieraz zastanawiam, bo nieraz tematy w Radiu Maryja są o na przykład o układzie kosmicznym. I się nieraz zastanawiam, kto zadzwoni na ten temat, żeby podyskutować. I się okazuje, że ludzie dzwonią i nieraz i profesorowie, ale nieraz zwykli pasjonaci różnych tematów i są zainteresowani takimi tematami.
Wydaje, oczywiście, że dzisiaj jest tak, że w wielu wypadkach, jeśli mówimy nie o ściśle uniwersyteckim charakterze edukacji, ale takim powszechnym upowszechnianiu wiedzy, to te media elektroniczne odgrywają gigantyczną rolę. Tak naprawdę, jeśli ktoś nie może uczestniczyć na wykładzie, wielokrotnie może sobie to odsłuchać. Sam to nieraz czynię, jak czas mi nie pozwala w czymś osobiście uczestniczyć. Natomiast oczywiście to się dzieje w pewnej spopularyzowanej też formie, bo trudno jest, żeby ze wszystkimi przepisami ktoś, że tak powiem, nawet na konferencji sprzedawał swoją wiedzę. Natomiast oczywiście to jest czasopismo, gdzie mamy do czynienia z takimi artykułami, z pełnym aparatem naukowym. Natomiast proszę zwrócić uwagę na sam tytuł, bo pamiętajmy, że funkcjonujemy w takiej triadzie Fides Ratio et Patria, czyli wiara, rozum i ojczyzna. I pamiętajmy o tym, że tak jak kiedyś, bo to nie jest dzisiejszy też problem, wystarczy sięgnąć do encyklik papieskich i nie tylko do Jana Pawła II, Fides et Ratio, ale na przykład do Leona XIII, do całych takiej nauki XIX-wiecznej, gdzie w tej przestrzeni, nazwijmy zewnętrznej, nieraz środowisk wrogich Kościołowi, a definiujących się jako naukowe, usprzeczniano tę sferę wiary i rozumu, nazywając, że tak powiem, to, co zwiemy sferą wiary, jako rodzaj przesądu tylko dla jakichś maluczkich czy głupich ludzi. Natomiast rozum, no to jest ta cała przestrzeń nauk matematyczno-przyrodniczych, które jak gdyby porządkują wszystko, co człowiek może o świecie wiedzieć. No i to mieliśmy do czynienia z takim gigantycznym zwarciem. Efektem tego było powstawanie katolickich uniwersytetów, czyli pewnej obrony i godzenia tego, co zwiemy wiarą i rozumem, ponieważ wiemy o tym, że na sposób przyrodniczy czy matematyczny nie sposób odpowiedzieć na fundamentalne pytania, jakie przed człowiekiem stają, na przykład skąd człowiek jest albo dokąd zmierza. No i oczywiście ojczyzna. To też kiedy kult powstawał, ta ojczyzna też się pojawiała. Bo proszę zauważyć, że dzisiaj owszem jesteśmy troszkę w innej przestrzeni tych zmagań, nie takich jak na przełomie XIX-XX wieku, ale kiedy się przyjrzymy, co się dzieje na wielu uniwersytetach, w sferze rozumu chociażby, kiedy postmodernizm neguje to, co zwiemy możliwością dotarcia do prawdy, a kiedy dzisiaj nawet są te różne sfery, na przykład sporów i dyskusji, proszę sobie obejrzeć media, no, kiedy mówi się o tak zwanym sumieniu, to też jest w dużym stopniu ucieczka od tego, co zwiemy przestrzenią racjonalności, również w tym życiu publicznym. Więc to pogodzenie tego świata wiary i nauki, czyli wiedzy i powiedzmy tej przestrzeni religijnej jest fundamentalne dla całej kultury i to spiąć na poziomie naukowym to jest coś bardzo wartościowego. A ponieważ ta patria, czyli ta ojczyzna jest ciągle tym elementem na bazie dominującego kosmopolityzmu spychanym na margines, no to wydaje się, że tak jak ten pierwszy numer, czyli te drogi do niepodległości, to jest ciągle przypominanie, co w tożsamości naszej przeszłości, a zarazem przyszłości jest istotne. No bo jeśli to pismo, czy w ogóle to, co się tutaj robi w przestrzeni naukowej, ma być pewną podwaliną, między innymi dla edukacji studentów, dla pewnego jak gdyby wizerunku całej uczelni, no to absolutnie trzeba mieć pewne kryteria oceny tego, co się w świecie dzieje. Bo pamiętajmy o tym, że kiedy jest cała ta przestrzeń politologii, dziennikarstwa różnorakiego, to się to mechanizuje w dużym stopniu. To trochę tak jak dzisiaj człowieka, chce się produkować, a nie rodzić. Tak, tak samo mamy do czynienia z mechanizacją w ogóle wszystkiego, i polityki, i oczywiście zawodu dziennikarza jako takiego, czyli chodzi tylko o pewną technikę, a nie już o prawdę, a nie już o etykę na tym tle jako fundament. Tak? Więc wydaje mi się, że to trzeba wszystko spiąć w pewną taką całość. Jeśli mówimy o szkole wyższej, no to czasopismo naukowe wydaje się czymś niezwykle wartościowym. No bo tutaj też, pamiętajmy, spotykają się, nawet tutaj spotykają się ludzie z różnych środowisk, również różnych środowisk uniwersyteckich, a więc prezentacja tego, co na płaszczyźnie intelektualnej jest jak gdyby wytwarzane, jest bardzo istotne po to, żeby nawet to środowisko się nawzajem coraz bardziej poznawało. Ale wydaje mi się, że to też może zmierzać w tym kierunku, co jest jak gdyby u samego tytułu. Fides ratio et patriae. To jest jak gdyby ta et patria, to jest jak gdyby ta triada, która jak gdyby jest pewną, wydaje się, takim celem też tej uczelni.
Bo do tej pory uczelnia organizowała wiele sympozjów, wiele konferencji i kongresów. Ale nie było czegoś takiego, co można by zawrzeć w takim naukowej szacie w postaci książkowej, co, jak pan profesor mówi, dla uczelni jest niezwykle istotne. Więc myślę, że to czasopismo świetnie uzupełnia to, czego do tej pory brakowało.
Tak, no, na pewno brakowało. I tu jest kilka wymiarów potrzeby istnienia takiego pisma. Z jednej strony środowisko naukowe uczelni musi mieć miejsce, gdzie mogą naukowcy z tej uczelni publikować. Ale podkreślam, że takie pismo publikuje nie tylko teksty naukowców z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale z całej Polski, więc to jest zawsze formuła, powinna być zawsze formuła otwarta, jest ta formuła otwarta. Oczekujemy, że będą napływały i napływają teksty z różnych środowisk. Więc to jest właściwe podejście, bo mówię, zamykanie się w autarki jakieś jest czymś bardzo, bardzo niewłaściwym i sens ma tylko pismo naukowe, które jest otwarte na różne środowiska. I stąd też ta szeroka formuła i redakcji, i rady redakcyjnej, i rady recenzenckiej. Chciałbym podkreślić jeszcze fakt dużego pluralizmu, jeżeli chodzi o tematykę. Jeżeli chodzi o tematykę, pomimo tego, że są te tytuły przewodnie, w części waria, umieszczamy bardzo różne teksty na bardzo różne tematy. I dodam jeszcze jedną rzecz, że mimo że jest to pismo naukowe, to nie jest ono pisane jakimś takim językiem zamkniętym, trudnym, bardzo specjalistycznym. I to jest też, myślę, że jego cechą jest to, że poza pewnymi wyjątkami, no bo są teksty może trudniejsze, no tutaj w drugim numerze jest ten tekst po włosku, który pewnie nie każdy przeczyta, ale z drugiej strony jest sporo tekstów, które nie powinny w lekturze sprawiać kłopotów ludziom, którzy nie są naukowcami.
A to jest plus czasopisma naukowego, czy minus? Bo nieraz mówi się tak, że jak idę na konferencję naukową i rozumiem, o czym mówią, a nie jestem, powiedzmy, ekspertem, czy w ogóle nie zajmuję się tą dziedziną nauki, i rozumiem, o czym mówią, to nie jest dobrze. A jakbym nie rozumiał, o czym mówią, to jest dobrze. I jak
naszą zasadą jest to, aby czytelnik rozumiał, o czym jest napisane. Dany artykuł, tak. I tak jak pan profesor powiedział, zeszyty są monograficzne, bo możemy je też w ten sposób sklasyfikować, ale ta różnorodność w dziale waria powoduje, że właściwie chyba każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Obojętnie, czy to jest numer poświęcony właśnie drogą do wolności, czy etyce w pracy dziennikarza.
Ja tutaj zauważam podział, czy ten podział jest stały, bo mamy najpierw przewodnie artykuły związane z tematem numeru, jak na przykład tego pierwszego, no i tytułu naszego dzisiejszego spotkania, Drogi do niepodległości. Później mamy dokumenty, później waria i artykuły recenzyjne.
Tak, to będzie podział stały. No, umieszczenie tego poza tym działem zasadniczym, tego działu z dokumentami, z tekstami źródłowymi, jest zabiegiem celowym. No, w Polsce mało publikuje się ciekawych dokumentów, ciekawych tekstów źródłowych, także w pismach naukowych. No, chcielibyśmy tutaj tą lukę wypełniać. No, taki tekst, dokument jest często podanym na tacy materiałem, zwłaszcza dla młodych naukowców, którzy pracują nad różnymi zagadnieniami, więc to na pewno bardzo ułatwia im tą pracę. Z kolei dział recenzje czy artykuły recenzyjne no, ma ożywiać wymianę myśli, wymianę poglądów. W Polsce pisze się mało recenzji. W ogóle to jest bolączka naszych pism naukowych, że piszemy mało recenzji. Polskie Towarzystwo Historyczne na przykład ogłaszało kiedyś konkursy na recenzje i płaciło wysokie nagrody tym, którzy by pisali dobre recenzje. Więc my chcemy tutaj działać w tym kierunku, żeby tych recenzji pojawiało się jak najwięcej. Tradycyjnie pismo naukowe powinno zawierać ten dział recenzyjny. Natomiast ten dział waria, który w każdym piśmie będzie, no, jest otwarciem na różne kierunki, na różne zagadnienia. Myślę, że tam jest bardzo wiele ciekawych materiałów. No, w drugim numerze, no, może to trochę nieskromnie, że będę mówił o swoim artykule, ale na przykład zamieściłem artykuł na temat Andrzeja Wrony. Osoba kompletnie nieznana, nikt o nim nie słyszał. Młody podchorąży, którego wcielono do wojska, no bo po studiach każdy musiał iść w czasach komunistycznych, wcielono go po studiach do wojska i stan wojenny zastał go w Kołobrzegu. Ładują go do Skota i wiozą go do Gdańska, żeby tłumić rozruchy w Gdańsku. I on, jadąc tym wozem opancerzonym, zwraca się do żołnierzy, z którymi jedzie, żeby nie strzelali do robotników. Prosi, apeluje, mówi im, że on sam swój karabin zostawił w jednostce, jedzie bez karabinu. Oczywiście bardzo szybko ktoś donosi, trafia przed sąd marynarki wojennej w Gdyni, 3 lata więzienia po dramatycznym procesie. Jest więziony w więzieniu w Potulicach niedaleko Nakła. No, wychodzi po przeszło roku, ale ma złamane życie, był do tej pory nauczycielem, nie znajduje żadnej pracy, nie ma środków utrzymania. W końcu w 83 roku wyjeżdża do Kanady. Udało mi się z tym człowiekiem nawiązać kontakt, udało mi się namówić go także na wspomnienia, więc mogłem ten artykuł oparty na dokumentach wzbogacić także jego osobistą relację, którą mi dzięki środkom technicznym, dzięki internetowi mógł przysłać. Więc chodzi nam także o to, żeby takie przypadki heroizmu, pracy dla ojczyzny, poświęcania wyciągać. My mamy jeszcze mnóstwo takich niezbadanych historii z ostatnich dziesięcioleci, czy to z czasów II wojny światowej, czy z czasów PRL-u, przypadków oporu społecznego przeciwko komunizmowi, przypadku heroicznych postaw. Trzeba o tych rzeczach pisać, trzeba to przypominać i to także jest cel naszego pisma. W drugim numerze jest na przykład tekst pani Judyty Bielanowskiej, Podziemna i niezależna działalność pracowników Księżnicy Miejskiej, czyli Księżnicy Kopernikańskiej obecnie w Toruniu. W tej księżnicy, gdzie pracowała większość pań, no taka to jest specyfika zawodu bibliotekarskiego, powstała bardzo prężna komórka Solidarności, która działała bardzo, bardzo aktywnie w stanie wojennym. Te panie ryzykując więzienie albo nawet trafiając do więzienia, bo były i takie przypadki, gromadziły druki niezależne, kolportowały bibułę, kolportowały gazetki, brały udział w różnych pracach. Niektóre z tych pań zresztą potem włączały się także w pracę Radia Maryja, jak pani Major, która pracowała w redakcji literackiej. Więc mamy też opisane piękne środowisko, piękne postawy, a właściwie nikt o tych sprawach nie
walor,
wie.
A walor artykułu naukowego, jak rozumiem, daje taką pieczęć właśnie na przykład na opisaną postać. No bo co innego jest, gdy opiszę to jakieś czasopismo popularne, albo jakiś tabloid nawet, a co innego, gdy mamy to udokumentowane ze źródłami, z przypisami i taka pieczęć czasopisma, artykułu naukowego, no daje gwarancję jakby jakości źródła.
Zdecydowanie, bo tak jak tutaj pan profesor powiedział, każdy artykuł, autor i artykuł posiada warsztat. I ten warsztat, prawda, tutaj no, sprawia te przypisy, podanie źródeł sprawia.
No właśnie, a powiedzmy pani doktor, jakie jest kryterium doboru artykułów do konkretnego numeru?
Przede wszystkim merytoryczne. Tutaj my kierujemy się otwartością, co zostało już tutaj podkreślone nieraz, a kryterium zdecydowanie merytoryczne. Czyli też to zostało tu już powiedziane. Artykuły napływają z różnych tutaj ośrodków. Są prezentowane przez osoby o różnych poglądach. My kierujemy się tylko i wyłącznie tutaj kryterium merytorycznym. Czyli czy artykuł posiada, czy autor wykorzystuje tak, jak powinien, swój warsztat naukowy.
Czyli rozumiem, że jest informacja o tym, że jest takie czasopismo jak Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie, czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I każdy, kto chce taki swój artykuł w czasopiśmie naukowym zamieścić, może do państwa jako do redakcji artykuł swój przysłać, spełniając oczywiście kryteria tak. naukowe tego artykułu.
Mamy opublikowane tutaj na stronie szkoły, jest specjalna zakładka.
Stronie internetowej.
Tak. Czasopismo, w której są między innymi zawarte instrukcje dla autorów, więc ktokolwiek, kiedykolwiek chciałby taki artykuł napisać, nam go przesłać, może zapoznać się i zobaczyć, jak taki artykuł, według jakich zasad powinien być tutaj zbudowany. Tutaj adres redakcji można przesyłać na adres, który też jest podany na stronie internetowej. To jest od Fides Ratio et Patria, a małpa, prawda, wks.sim.edu.pl. Tak.
Czyli takie kryterium merytoryczne. Tak dopytuję, ponieważ gdy no, widzę, że objętość jest określona.
I teraz, wzrasta.
Gdy tych artykułów jest więcej przysłanych, to na jakiej zasadzie państwo dokonujecie selekcji tych artykułów, wyboru do konkretnego numeru?
Przede wszystkim kierujemy się tym, czemu poświęcony jest dany zeszyt. I tak jak były Drogi do Wolności, czy tutaj Etyka w pracy dziennikarza, czyli ten pierwszy jakby dział był tutaj jakby takim działem wiodącym, no a w kolejne rzeczy, te, które trafiają do wariów, to już w zasadzie też kierujemy się tym, co będziemy w przyszłości, bo tak jak pan profesor powiedział, tematem kolejnego tutaj numeru będą kwestie związane z informatyką. I też próbujemy to w jakiś taki sposób tutaj rozdzielić.
No, trzeba podkreślić, że jeżeli tekstów jest więcej, to niektóre no, czasami muszą trochę poczekać. Może się nie da w najbliższym numerze, może się da w następnym. Powiem tak, udaje nam się ściągać autorów, zapraszać do współpracy autorów bardzo wybitnych. No, tu jest postać i profesora Jacka Bartyzela i znanego historyka księdza Jarosława Wąsowicza, jest ksiądz biskup Ignacy Dec, ale równocześnie są ludzie młodzi, którzy niedawno skończyli studia. To są jedne z pierwszych ich artykułów, wspomniana pani Judyta Bielanowska, czy tu w pierwszym numerze pan magister Szymon Gajewski. No to są ludzie jeszcze bardzo, bardzo młodzi, którzy właściwie rozpoczynają swoją pracę naukową, a mimo to dajemy im szansę publikacji w takim piśmie i to jest także naszym celem, bo to nie jest naszym celem, żeby tylko tych wielkich tego świata, tylko tych najwybitniejszych profesorów. Rozumiemy, że te artykuły pisane przez ludzi młodych, może one są czasem bardziej szczegółowe, bardziej monograficzne, może nie posiadają aż tak szerokiego oddechu, jak te pisane przez tych wybitnych specjalistów,
ale pomimo tego uczą.
Oni się tego uczą, te artykuły są wartościowe, te artykuły są ciekawe.
Bo przechodzą przez sito recenzentów.
Sito recenzentów, a w końcu każdy musiał kiedyś zacząć. Jeżeli tym młodym nie damy szansy, no to będziemy hamować rozwój nauki. Więc my do współpracy, łatwo tutaj te wszystkie nasze parametry, że tak powiem, na stronie internetowej szkoły znaleźć. Zapraszamy wszystkich, także młodych autorów, którzy chcą publikować.
Artykuły w systemie, w którym funkcjonujemy, są też punktowane. Jak wygląda punktacja związana z tym czasopismem? Punktacja naukowa.
Ja bym powiedziała, że bardzo dobrze wygląda, ponieważ jako zeszyt monograficzny otrzymujemy 4 punkty, czyli autor artykułu, który zdecyduje się, prawda, publikować u nas, otrzymuje 4 punkty. Czyli to jest dosyć...
Jest to konkretna punktacja w tym dorobku naukowym, który później liczy się do kolejnych awansów naukowych.
Ja bym jeszcze nawiązał do tego ciekawego stwierdzenia, o którym ojciec powiedział, o tej pieczęci naukowej dla tych pewnych sformułowań.
Walor naukowości.
Tak, ten walor naukowości. Otóż takie pismo naukowe jest też później pewną pożywką dla tych pism bardziej popularnych, dla gazet, czasopism. One też spełniają swoją ważną rolę informacyjną. Jeżeli tu się pojawił artykuł na przykład na temat tego podchorążego Andrzeja Werony, prawda, bohaterskiego, który pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego. No w Piotrkowie Trybunalskim są też gazety, prawda. No ja mam nadzieję, że numer drugi Fides Ratio et Patria wpadnie do ręki jakiegoś dziennikarza z Piotrkowa i że po pewnym czasie pojawią się na podstawie tego tekstu, może jeszcze na podstawie innych rzeczy, jakieś popularne artykuły na temat podchorążego Andrzeja Werony. Więc pismo naukowe jest takim fundamentem dla późniejszych działań dziennikarskich i to tak powinno być, tak to powinno wyglądać. Artykuły naukowe powinny być pożywką dla artykułów popularno-naukowych, dziennikarskich, dla publicystyki.
W takim razie zaprośmy słuchaczy też do rozmów, ponieważ może ktoś z Państwa miał już w ręku numer Fides Ratio et Patria, studia toruńskie. To dwa numery już ukazały się. To jest kwartalnik, panie profesorze.
Nie, to jest półroczny.
To jest półroczny.
Na razie półroczny. Mhm.
Ale docelowo, myślicie Państwo?
No, zobaczymy. Tu trzeba...
Jak na naukowca przystało, odpowiedni dystans.
Trzeba też pokory troszeczkę. Zobaczymy.
Zapraszamy Państwa. Być może Państwo też macie jakieś sugestie związane z tematyką, która powinna być poruszona. Może za chwilę zapytam o to pana profesora, który jest członkiem Rady Naukowej, kwestie tych tematów wiodących. Co Państwa zdaniem także powinno być podejmowane dzisiaj w tym wymiarze naukowym przez takie pisma jak to? Numery telefonów 657-0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 dla południa Polski, 657-0013-14 dla zagranicy i dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Te numery wyświetlają się na ekranach Państwa telewizorów. Pan profesor Mieczysław Ryba, członek Rady Naukowej czasopisma. Wybór tego, panie profesorze, tego tematu wiodącego, zeszytu monograficznego. Jak ta rada się spotyka,
to
rozmawia?
Jest nade wszystko kompetencja redakcji. Rada Naukowa jest jak gdyby takim elementem uzupełniającym zupełności. Natomiast, bo pytanie jest takie, no możemy sobie też podyskutować. Wiadomo jest, że teraz będzie kwestie informatyczne poruszał kolejny numer. Co można dalej, jakie kwestie podejmować i czy ja miałbym jakąś myśl. Pewnie by się takie pojawiały, bo ja w 100% bym się zgadzał, że żadne pismo naukowe, czy też w ogóle żadne środowisko naukowe nie powinno unikać konfrontacji albo pewnego otwarcia na wszystko, co się dookoła dzieje w świecie nauki, również na osoby, które w tym świecie nauki funkcjonują. No ale oczywiście jest pewne pytanie, zwłaszcza jeśli mówimy o naukach humanistycznych, no bo tu mniej więcej, mimo tego, że ta informatyka się pojawia, czy będzie pojawiać, to mimo wszystko to nachylenie humanistyczne bardzo mocno widać, jest pytanie o rozumienie człowieka. Humanistykę uprawia się w odniesieniu do, czy cała metodologia jest adekwatna do tego, jak rozumiemy człowieka. To pytanie jest oczywiście pytaniem filozoficznym. I obecność księdza biskupa Deca, tak jeśli dobrze pamiętam, w tym pierwszym numerze, no jednak sugeruje, że jest to szkoła tatomistyczna, która owszem, wydaje się, że w tej metodologii ściśle historycznej może to nie jest aż tak, zwłaszcza kiedy podejmiemy tematy szczegółowe, tam życiorys kogoś, takie oparte o twarde źródła faktograficzne, jakąś biografię, no ale kiedy już zaczniemy rozstrzygać problemy etyki dziennikarskiej, no to już ta, że tak powiem, tych etyk ze względu na mnogość nurtów.
A również zastosowania technik w życiu człowieka.
Tak, tak, będzie mnóstwo. No więc w tym znaczeniu pewnie trzeba by jakoś może gdzieś w przyszłości to mocno dookreślić, bo to jest jakieś kryterium, no tak, bo to można by chaos prowadzić totalny na przykład. To oczywiście tego chaosu tutaj nie ma, ale...
Mogłyby obok siebie pojawić się artykuły jakby z antypodów.
Ale znaczy w tym sensie sprzeczne, niedyskutujące ze sobą i czytelnik niewyrobiony, a nawet wyrobiony, ale nie będący na przykład w obszarze filozofii, zakorzeniony mógłby być w kompletnym chaosie, no bo pytanie jest, jaka jest prawda. To mogą być sprzeczne tezy w jednym aspekcie. Czy na przykład można kłamać, czy nie można? Czy można manipulować, czy nie? W jaki sposób można się zachować jako dziennikarz w czasie wyborów, a jak nie można? No to są pewne problemy, które nie rozstrzygniemy na gruncie nauk humanistycznych, więc to zapraszanie tych ludzi z przestrzeni filozofii, a wydaje mi się, że nieprzypadkowo to postać biskupa Deca o tym mówi, że jest ten czynnik tomistyczny, to nam porządkuje. Naturalnie porządkuje nam to wiara czy kwestie teologiczne, no bo mamy tutaj to fides, ale wydaje mi się, że ta filozofia i ta teologia w dobrym tego słowa znaczeniu mogłaby nam dawać pewną taką przestrzeń stabilności, no jak jest wymiar tego pisma. Oczywiście ktoś powie, że ono jeśli jest naukowe, to tam może być wszystko. No niby tak, ale nie może być w znaczeniu od sasa do lasa bez dyskusji ze sobą. To tak jakbyśmy stanęli na konferencji, byłyby dwie sprzeczne tezy na jeden temat w ważnej sprawie i nie ma dyskusji w tej materii, to byłoby dosyć tak, takie...
We wstępie do pierwszego zeszytu jako redakcja napisaliśmy takie zdanie charakterystyczne. Chcemy jednak podkreślić, że nasz półrocznik otwarty jest dla wszystkich naukowców polskich i zagranicznych, dla których słowa fides, ratio et patria są drogowskazem w ich dociekaniu.
Tak, i to jest ten wyznacznik,
który... Właśnie.
To zaraz porozmawiamy sobie o prawdzie w nauce, zwłaszcza w naukach humanistycznych, jak tutaj te relacje, ale także relacje fides i ratio, jak one z sobą współistnieją, współbrzmią, bo rzeczywiście jest tendencja do tego, żeby traktować te dwie rzeczywistości zupełnie rozłącznie, zwłaszcza
w zasadzie sprzeczności często.
Sprzeczności, tak. Nawet nie tyle separacji, co sprzeczności. Ale mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam gości czcigodnych w telewizji. Mówi Krystyna ze Śląska. Przede wszystkim droga do niepodległości to jest w pierwszym rzędzie prawda, uczciwość, pracowitość, mądrość, patriotyzm. To są rzeczy, które prowadzą do niepodległości. Reszta to jest wszystko kłamstwo. Gdyby na przykład, podam taki mały mój przykład, Gdyby na przykład Prawo i Sprawiedliwość wywołała tyle afer, przekrętów, kłamstw, to przez PO byłaby sądzona na Międzynarodowym Trybunale w Hadze. Za to, co zrobił, co zrobiło PO, gdyby to zrobił PiS, to byłby sądzony jako bandyta i morderca narodu. Pan Bóg dał człowiekowi rozum, zwierzęciu nie, a zwierzę, samiec nie idzie z samcem, samica nie idzie z samicą, bo nie mają rozumu. A człowiek ma rozum i własną wolę i robi tyle zła właśnie Polak Polakowi. I to mnie najbardziej boli. Nie mogę tego zrozumieć, a żyję już przedwojenna jestem. No, szczęść Boże, to jestem bardzo zdenerwowana.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy. Pani Krystyna dotknęła w zasadzie tego, o czym mówiliśmy przed telefonem, czyli wymieniła tutaj taki katalog: prawda, uczciwość, mądrość, patriotyzm, czym należy się kierować, ale wspomniała także o tym, że nieraz nauka, ona zamiast porządkować świat, porządkować postrzeganie, ona wprowadza chaos. Tak rozumiem telefon pani Krystyny. Dlaczego tak się dzieje i jak można temu zapobiegać?
Proszę zauważyć, jeśli weźmiemy na przykład kwestie historyczne związane z komunizmem, bo to jest okres zdrady i bohaterstwa zarazem, zależy jakie postawy oceniamy i opisujemy. Na bazie tych samych faktów, czyli zasadniczo sprawdzalnych intersubiektywnie poprzez źródła, możemy opisać pewien życiorys, od chociażby życiorys generała Wojciecha Jaruzelskiego, dosyć tam szczegółowo, czy możemy to jeszcze pogłębiać. I w sferze oceny, czy od strony prawdziwościowej, czy od strony takiej etycznej, mogą być i są bardzo różne oceny tego i niestety również w przestrzeni nauki. A później to się przekłada na praktykę państwową, od chociażby w jaki sposób dokonujemy pochówku i czy pokazujemy daną postać jako istotną, jako ważną, jako pewien, powiedzmy, symbol państwowości polskiej, tej niepodległej, czy odwrotnie. I tego typu rzeczy jest co niemiara, zwłaszcza jeśli się bierze takie okresy, niektórzy mówią trudne, albo coś w tym rodzaju. I tutaj jeśli humanistyka jako taka nie stoi na pewnym twardym gruncie, oczywiście to wykracza poza jej bezpośrednie jak gdyby przedmiot badań, ale nie stoi na jakimś twardym gruncie rozumienia człowieka i świata, no to można po prostu paść w kompletny chaos, to znaczy mieć tę samą bazę faktograficzną i tutaj zasadniczo może nie być sprzeczności między historykiem jak gdyby rozkochanym w pewnej relatywistycznej etyce i takim klasycznym, który stoi na gruncie klasycznym, dla którego niepodległość na przykład jest wartością, jest dobrem podstawowym i w kontekście tego jest w stanie pokazać, co było zdradą, a co było patriotyzmem. I można po prostu wprowadzać kompletny chaos w tej materii. Oczywiście, że są tacy postpozytywistyczni historycy, którzy powiedzą, zostawmy tylko poziom faktów, a nie oceniajmy, ale po pierwsze uważam, że to jest nieprawdziwe, bo każdy jakoś ocenia. Oczywiście nie musi to robić wprost, może to robić w sposób zniuansowany, ale to robi, bo któryś z historyków nie ocenił Hitlera, jeśli opisywał jego zbrodnie lub zbrodnie tamtego systemu. Więc próbuje się to mówić, że sama ocena jest nienaukowa, więc się zawęzimy do samej tylko wyliczanki nazwisk i dat. Ale to jest po prostu niemożliwe. I w tej materii absolutnie może być tak, że funkcjonujemy w obszarze nauki i pewnej rzetelności faktograficznej, a w przestrzeni nazywania rzeczy po imieniu, w sensie właśnie oceny takiej etycznej, możemy ludziom tworzyć chaos, bo sami jesteśmy w tym chaosie. I wielu ludzi, którzy wyszło z tego systemu lub sam, nawet naukowców, miało takie życiorysy własne, próbuje na płaszczyźnie intelektualnej w jakiś sposób, nie wiem czy w pełni uświadomiony, ale to jak gdyby uzasadnić. I to jest pewien problem. Oczywiście nie mówię absolutnie nie tutaj, ale w przestrzeni naukowej, świata nauki.
Bo to czasopismo ma za zadanie jednak porządkowanie, tak? To, co przeczytał pan profesor.
Tak, oczywiście. Święty papież Jan Paweł II powiedział kiedyś, że demokracja bez wartości jest niewiele warta. Tak samo można by powiedzieć, że nauka bez wartości jest niewiele warta. Naukowiec, prawdziwy naukowiec powinien także porządkować świat, porządkować rozumienie człowieka i to jest kwestia oparcia badań naukowych o fundament etyczny,
czyli naukowcy jednak powinni dokonywać oceny i jakiegoś wartościowania, czy tylko po prostu, no tak jak na przykładzie generała Jaruzelskiego,
nie da się inaczej uprawiać prawdziwej, rzetelnej nauki opartej o system wartości. No.
Proszę zauważyć, my jesteśmy humanistami, ale w tej szkole toruńskiej przecież wykłada się filozofię tę tomistyczną i etykę na tym opartą. To nie jest przypadek, bo jaka jest szkoła, jaki jest uniwersytet, byśmy tak szeroko powiedzieli. Uniwersytet jest taki, jaką ma filozofię. Stąd przed laty, kiedy powstawał kult, to właśnie ten, no zresztą takie były wskazania papieskie, sięgano do tego, bo jest pewne kryterium. Oczywiście tam się też toczy spór na gruncie tamtej nauki, ale jest jakieś kryterium, prawdziwościowe kryterium, do którego możemy się racjonalnie odwołać. Nie tylko do wiary, ale do rozumu się odwołać, prawda, porządkując od strony etycznej i wizji człowieka, wizji świata, całą humanistykę, bo inaczej ona we współczesności, no przecież ja też miewałem różne spory, również takie na konferencjach różnych i spory intelektualne, gdzie no trudno jest na gruncie relatywizmu z kimkolwiek toczyć spór, no bo on nie uznaje żadnych kryteriów takich prawdziwościowych i obiektywnych. W związku z czym, no to jest tak, to mniej więcej tak wygląda. Nawet ci, którzy twierdzą właśnie, że oni się od tego oddalają, no to stoją na gruncie relatywizmu i u spodu jest taka wizja, no, powiedzmy jakaś postmodernistyczna wizja człowieka, czyli jest to pewien porządek filozoficzny, który gdzieś tam stoi, uświadomiony lub nieuświadomiony, lub, i to jest najbardziej niebezpieczne, często krążą w sposób taki zideologizowany jakieś prądy i się ludzie tym tylko posługują. Będąc bardzo rzetelnym w pokazywaniu faktografii, bo tutaj, no jeśli ktoś tutaj by był już nierzetelny, no to można mu to dosyć łatwo wykazać, tak, czy on z jakichś źródeł nie skorzystał lub czy je, prawda, skonfrontował z innymi źródłami, czy ten fakt wyglądał tak, czy nie. Natomiast ja pamiętam nawet, przecież te nawet nie spory, ale pewne publikacje, chociażby o Jakubie Bermanie, o jego dramatyzmie życia, prawda, bez pokazania często kontekstu, jaki był dramatyzm życia jego ofiar. Tak? Przecież można by tak samo opisać Dzierżyńskiego i dramat jego życia i pokazać go jako człowieka tragicznego. To po prostu...
Czy Hessa jako ojca no, wielodzietnej rodziny?
No, bardzo można daleko pójść w tych rozważaniach, ale niestety żyjemy w świecie, tym Zachodu. Ten świat Zachodu, proszę zauważyć, co się dzieje w przestrzeni takiej politycznej, a zarazem etycznej. To jest chaos. Uniwersytet tego, współczesny uniwersytet świata Zachodu niestety tego nie unika.
Ale może dlatego, że ta rewolucja dokonała się nie przy pomocy karabinów, tylko przez uniwersytety, przez banki i przez media. Uniwersytet tutaj jest tym bardzo ważnym ogniwem. Może jeszcze uda nam się wrócić. Prosimy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówię Anna z Warszawy. Najpierw mam dwa takie krótkie pytania, na które być może przeoczyłam informacje z tym, co Państwo podawali. Czy czasopismo będzie dostępne online na stronach szkoły? I czy przewidują Państwo w tym czasopiśmie dział listy do redakcji?
Pani Anno, i to są te pytania, tak?
Ale jeszcze mam takie pytanie.
Dobrze.
Jedno, bardziej merytoryczne. Czy w planowanych zeszytach przewidują Państwo zeszyt poświęcony problemom związanych z ekologią? Niedawno była konferencja w szkole, której słuchałam z uwagą, a ponieważ sama proponowałabym pewien artykuł, to na ten temat chciałabym napisać list i stąd tam to poprzednie moje pytanie, bo chciałabym tę swoją propozycję szerzej uzasadnić.
Bardzo dziękujemy Pani Anno za telefon, ale też dziękujemy za to, że chce Pani również tę formę współpracy nawiązać. No i przede wszystkim za to, że chce być Pani dalej aktywna również w tym wymiarze. Trzy pytania. Czy jest pismo, jest albo będzie dostępne online? W ogóle jakie są możliwości, żeby ktoś takie czasopismo wziął do ręki?
Na stronie internetowej jest taki pomysł, żeby na stronie internetowej w zakładce poświęconej czasopismu podświetlać, czyli udostępniać jeden wybrany artykuł. I to najprawdopodobniej, powiedzmy, będzie od sierpnia. Tutaj raczej nie ma takich propozycji, żeby w całości czasopismo było dostępne. I jeżeli chodzi o to drugie pytanie, tak, pani?
Jest ono dostępne, na pewno widziałem w naszej bibliotece, tak. Pewnie w bibliotekach innych uczelni także będzie dostępne. Natomiast dostępne jest również w wydawnictwie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Można mówić przez internet, tak.
Więc są możliwości otrzymania takiego czasopisma po skontaktowaniu się ze szkołą.
A drugi temat ekologiczny.
To temat jest całkiem dobry temat.
Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Bo
rzeczywiście jesteśmy świeżo po konferencji, którą współorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w polskim parlamencie na bazie, i tu też ciekawe, encykliki Ojca Świętego Laudato Si. A zatem zobaczmy, że to fides i ratio zostały tutaj połączone, ponieważ konferencja naukowa odbyła się z okazji wydania encykliki Ojca Świętego.
Na pewno z tej propozycji skorzystamy, sami zresztą zastanawialiśmy się nad takim numerem. No będzie to na pewno jeden z kolejnych.
Panią
numerów.
Annę interesują listy do redakcji także, ponieważ jak zrozumiałem, nie podejmuje się pisania naukowego artykułu, ale czy w formie listów na przykład, czy taki dział Państwo zamierzają wprowadzić?
Ja może powiem tak, że listy do redakcji, no, w czasopismach naukowych rzadko się stosuje taki dział, natomiast czasami się drukuje listy do redakcji, które mają charakter polemiczny.
Z jakimś artykułem.
Z jakimś artykułem lub no, są jakimś materiałem, który rzeczywiście wnosi jakieś poważne treści naukowe. W takim przypadku oczywiście bardzo chętnie taki tekst zamieścimy.
Ale to zawsze jest decyzja redakcji. Nie ma tak, że wszystko, co ktoś napisze, jest drukowane.
Tak, bo to nie jest gazeta codzienna, to nie jest tygodnik. Tutaj, no, jeżeli ten list ma jakiś walor lub polemizuje w sposób bardzo kompetentny i ciekawy z jakimś tekstem, który się pojawił, no to wtedy jak najbardziej.
No, to mamy nadzieję, że pani Anna jest usatysfakcjonowana. Czekamy na kolejnych naszych słuchaczy, telewidzów. Ja chciałbym zapytać w dalszym ciągu o to porządkowanie świata przez naukę, o wartościowanie, o nauka, a wartościowanie. Dlaczego? Ponieważ kiedy Radio Maryja przeprowadzało różnorakie tematy w społeczeństwie, albo walczyło chociażby o sprawę multiplex i elementarną sprawiedliwość w zakresie rynku mediów w Polsce, to były zbierane podpisy. Te podpisy to były również podpisy wielu ludzi nauki. Ale gdybym tak popatrzył bliżej po nazwiskach i po profesjach, powiedzmy po działach nauki, to humanistów było zdecydowanie mniej wśród profesorów podpisujących się, aniżeli profesorów, którzy byli, czy ludzi nauki, doktorów, którzy byli związani z przedmiotami ścisłymi. Dlaczego tak? Bo ta obserwacja jest, że tak powiem, poparta w faktach. To nie jest tylko jakieś moje wrażenie, ale tak przeglądając listy, bardzo, bardzo wyraźna obserwacja. Może pan
to można spekulować, ale się wydaje, że humanistyka w czasach komunizmu u nas była o wiele bardziej zideologizowana niż te tak zwane, tak mówmy się, nauki ścisłe, czy te prawda, różne politechniki i tak dalej. Z jednego powodu, znaczy tam oczywiście był marksizm, ale tam nikt się tym nie przejmował, bo to nie stanowiło fundamentu jak gdyby całej edukacji tej technicznej. Natomiast w humanistyce no, jednak ideologia bardzo mocno zawładnęła nauką. Znaczy to była filozofia też, ale pamiętajmy, że ona się wciskała wszystkimi kanałami. I wydaje mi się, że ten świat, on nigdy nie przeżył jakiegoś takiego mocnego wstrząsu, jakiejś dekomunizacji, ten świat nauki, przecież elitarny, co by nie powiedzieć. W związku z czym jednak wydaje mi się, aczkolwiek nie w klasycznym marksizmie, ale nieraz w różnych neomarksizmach, mówię o bardzo szeroko rozumianej humanistyce, włączając to chociażby różne tam nurty psychologii, czy pedagogiki, prawa nawet, no to jednak jest to ten ciężar, to pokłosie. I na tym gruncie jednak rozstrzygają się bardzo duże batalie ideowe. Ideowe mając na myśli, powiedzmy, świat myśli. I tu być może to jest jedna z tych przyczyn.
Znaczy, ja bym jeszcze dodał pewną taką obojętność pewnych środowisk naukowych, czy pewnych naukowców właśnie, czasami, którzy jeszcze pamiętają dawne czasy, pewną obojętność wobec tej rzeczywistości społecznej, politycznej, która się dzieje w Polsce, no, którą tą obojętnością zarazili się w czasach komunizmu, prawda? No, wtedy często ta zasada, no nie wychylaj się, prawda? Siedź cicho, rób swoje, znajdź sobie jakąś bezpieczną działkę, która będzie mało kontrowersyjna, prawda, i spokojnie będziesz mógł realizować dzięki temu te, robić pracę, zdobywać stopnie naukowe i tak
albo
dalej.
Albo otrzymywać granty.
Albo, no wtedy to grantów nie było jeszcze ale na tą
dzisiaj,
skalę.
Ale dzisiaj na przykład tak. Jest taka pokusa, że pewne tematy są bezpieczne jest i na oczywiście. Które zawsze się grant dostanie. One są związane ze współczesnymi ideologiami, prądami, feminizmem i tymi sprawami, a inne są niebezpieczne i tutaj na przykład grantu z Unii czy skądś tam się nie dostanie.
Więc to tego rodzaju postawa przeniesiona z czasów PRL-u w czasy dzisiejsze też czasami okazuje się, że ona procentuje niestety i to są właśnie te bardzo, bardzo negatywne mechanizmy. Niektórzy rozumują tak, że no, wolę się nie wychylać, wolę, nawet jeżeli popieram na przykład Radio Maria i jego starania wtedy jeszcze prowadzone, znaczy telewizję Trwam, jego starania o umieszczenie na tym multipleksie, ale wolę się nie wychylać, wolę tego nie podpisywać, no bo właśnie mi to zaszkodzi w realizacji grantu czy jakichś innych moich celów naukowych. No więc no niestety, no takie postawy są ciągle, a władza, i co tu dużo ukrywać, robiła przez te całe lata wszystko, żeby takie postawy też utrwalać, bo często obawy takiego naukowca, że to mu może zaszkodzić, okazywały się niestety prawdziwe i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza, prosimy.
Szczęść Boże, Henryk z Podłowicza. Ja tak słucham. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest droga niepodległości. Ja tak się zastanawiam, czy to jest niepodległość, to co w tej chwili jest w naszym kraju. W stosunku do tamtego systemu moi rodzice byli w opozycji i do 56 roku byli prześladowani. Natomiast po 56 roku, kiedy Gomułka doszedł do władzy, jakby zelżało to prześladowanie, chociaż ja, chociaż byłem najlepszym uczniem w klasie, nie mogłem skończyć poza 7 klasami żadnego wykształcenia. Natomiast później, kiedy już towarzyszom pewnym i pewnym decydentom wypominałem to, że nie mogłem skończyć żadnego wykształcenia, dlatego że moi rodzice byli w opozycji, ułatwiono mi i w wieku 30 lat skończyłem średnie wykształcenie. Ale to nie chodzi o to. Natomiast mi chodzi o to, że
ten system, który się obserwuje, to jest ten stalinizm tylko w innym wydaniu. W epoce stalinizmu prześladowano inteligencję i ludzi, po prostu rolników bogatych. Natomiast w tej chwili prześladuje się ludzi, którzy mają inne poglądy niż elity władzy, które przejęły dominację nad systemem. No, sama demokracja, którą budowano w Polsce, to budowali właśnie stalinowcy, tacy jak pan Tadeusz Mazowiecki i pan Geremek. To byli wybitni stalinowcy i ich się uważa za demokratów. Ja nie chciałbym tutaj być postrzegany jako przeciwnik Platformy, natomiast wielu ludzi i w SLD, i w PiS-ie to są ludzie, którzy kiedyś mieli powiązania z tamtym systemem, dziś są bardzo demokratami. Kiedyś ojciec dyrektor powiedział, że to jest system totalitarny i tu miał rację, tylko później się wycofał z tego, nie wiem dlaczego. Ja troszkę się nie dziwię, no bo chcieć utrzymać media takie niezależne, jak jest Telewizja Trwam, i Radio Maryja, no to trzeba iść na ustępstwa. Ja uważam, że my do demokracji mamy daleko i do niepodległości tak samo. Dziękuję.
Dziękuję, panie Henryku. Co do tego systemu totalitarnego, nie wycofał się ojciec dyrektor z określenia, z pewnej analogii, bo jest to język obrazowy, to nie jest mówione językiem naukowym, prawda, z przypisami, ale jest to język obrazowy i na te tematy mówimy między innymi, jak powiedzmy dzisiejszy świat chociażby w formie grantów uzależnia tematykę podejmowanych badań naukowych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, panie Henryku, że trochę pan tutaj jednak uprościł, a poza wszystkim żyjemy w określonej rzeczywistości, w której się poruszamy i którą właśnie czasopisma naukowe, środowiska naukowe, ale także Kościół jako instytucja porządkuje. Proszę zwrócić uwagę na przykład kwestie związane z in vitro, gdy jest totalny chaos wprowadzany w Polsce, gdy mówi się o tym, jeżeli jesteś za życiem, to musisz być za in vitro. Jeżeli ktoś mówi, że to jest kwestia sumienia albo nie będę panem ludzkich sumień, to wprowadzany jest chaos pojęciowy, moralny, chaos w zakresie wartości i Kościół te wartości porządkuje i pokazuje jakby drogę, którą należałoby iść, żeby w tym świecie nie zwariować. I tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam, łącznie z założycielem tych dzieł, starają się właśnie prawdzie o człowieku i świecie służyć. Więc to tak tylko, ponieważ tutaj ojciec dyrektor został i Radio Maryja i Telewizja Trwam też wyszczególnione, to jako prowadzący chciałem się odnieść do tej części, a pan profesor do pozostałej.
Ojeju, to jest, pan poruszył takie spektrum tutaj zagadnień, że tu można by bardzo długo mówić. No niepodległość to jest pewna kategoria formalno-prawna, można powiedzieć, niepodległość. Kategorią bardziej realną jest suwerenność, prawda? No, kraj może być niepodległy formalnie, a suwerenność może być nadmiernie ograniczona. Że ta suwerenność w dzisiejszym świecie zawsze jest troszeczkę ograniczona, nawet wielkich mocarstw, nawet Stanów Zjednoczonych, no to jest sprawa oczywista, bo zawsze tak było, bo każda umowa międzynarodowa w jakimś stopniu stanowił uszczuplenie tej suwerenności. Źle się dzieje, jeżeli to uszczuplenie jest nadmierne. I w tej chwili w Polsce chyba niestety coś takiego następuje, że no jesteśmy krajem niepodległym, ale z tą suwerennością, z tym uszczuplaniem tej suwerenności chyba trochę przesadzamy, zwłaszcza w tych naszych relacjach z Unią Europejską. Często po prostu rozmaite nasze sprawy realizowane w Unii Europejskiej no dążą do tego, że stajemy się krajem nadmiernie niesuwerennym, prawda? No, niesuwerennym gospodarczo, niesuwerennym także politycznie. No, miejmy nadzieję, że ta tendencja...
No, przykład, panie profesorze, pigułki dzień po.
No na przykład, tak.
Mówi, Unia Europejska twierdzi, że nie ma tutaj nacisku i obowiązku, natomiast minister polski, wiceminister to chyba był, zdrowia, mówi, że Unia Europejska nas obliguje do tego. Jest wyraźny konflikt po prostu zdań. I się okazuje, że nie obligowała, tylko że my jako Polska postanowiliśmy to przyjąć, powołując się na Unię Europejską.
Obecna ekipa rządząca, byłbym tutaj ścisły. Tak, ścisły
to jest,
jednak.
To jest różnica. Tak.
Jest różnica. Dodajmy, że na przykład, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny na przykład, no, narzucanie nam tego, wciskanie nam tego pakietu no, jest naprawdę sprzeczne z naszymi interesami i może owocować no, rujnowaniem naszej gospodarki. Więc tutaj zdaje się, że ten proces idzie za daleko. No i tak jak papież Jan Paweł II powiedział, wolność jest nie tylko dana, ale i zadana.
I nie jest musimy, dana raz na zawsze.
Musimy tak i musimy dbać o to, żeby tą odzyskaną niepodległość, tą formalno-prawną, że tak powiem, kategorię konserwować tak, żeby ona się wiązała także jednak z tą odpowiednią, sensowną dawką suwerenności, wolności w podejmowaniu decyzji dla dobra wspólnego. Pamiętajmy też o tym, no pan słusznie powiedział tutaj o tych totalitarnych tendencjach, że one są i to ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że jest to może łagodny totalitaryzm, no nie porównujmy go do stalinowskiego, bo to pewna przesada jest, aż tak źle się nie dzieje, ale z drugiej strony tych totalitarnych tendencji w Polsce jest bardzo wiele ze strony obecnej ekipy ciągle jeszcze
nawet,
rządzącej.
Panie profesorze, nawet to, że ktoś boi się podpisać, bo mówi się o złotym wieku wolności, prawda? Tak. Mówi się o różne epitety nadaje się tej polskiej złotej demokracji, jak twierdzą dzisiaj rządzący, ale dlaczego jest tak, że w tym wieku wolności, i to jeszcze złotej, naukowiec na przykład boi się złożyć podpis w sprawie stanowiska, które ma w ukryciu, ale którego nie chce wyrazić na zewnątrz, ponieważ boi się różnego rodzaju represji i reperkusji.
No więc to niestety na wielu wyższych uczelniach panuje taka atmosfera zastraszenia ludzi, którzy w zasadzie nie powinni być zastraszani, no bo profesor, który już osiągnął pewną rangę naukową, z tym się powinna wiązać jego wolność, odwaga, prawda, a często jest bardzo, bardzo różnie. To po pierwsze. Po drugie, no więc ten totalitaryzm, elementy pewne totalitarne są widoczne. Z drugiej strony są jeszcze pewne tendencje totalitarne mające charakter ogólnoświatowy. Ja rozumiem, że kamera musi być na ulicy po to, żeby było bezpieczeństwo, że internet czasami musi być kontrolowany, bo tam mogą jacyś terroryści. Pytanie, gdzie są granice tego, prawda?
Czy jeżeli... Bezpieczeństwo a prywatność.
Tak, bezpieczeństwo a prywatność. Jeżeli chłopak da buzi dziewczynie na ulicy, prawda, to czy on nie powinien mieć jednak gwarancji, że ktoś to z kamerą tego nie wykorzysta i nie puści tego do internetu. No weźmy taką sytuację. Po prostu to jest tendencja ogólnoświatowa. Nie mówię, że to jest specyfika polska, ale tu też musimy zachować umiar.
Zapytam jeszcze pozostałych gości, czy jakieś zdanie w tej sprawie, czy zdanie też polemiczne. Mamy 2 minuty.
Ja mogę chwilkę. Wydaje mi się, że oczywiście suwerenność zaczyna się od człowieka, czy człowiek chce być wolny. Również ten człowiek uniwersytetu. To po pierwsze, a po drugie jest kwestia takiej autonomii materialnej, prawda? Wszystko się w Polsce jednak mocno upaństwowiło, przez co ta suwerenność bywa słaba. A później jest suwerenność wspólnotowa. I proszę zauważyć, że nasze tradycje na przykład XVIII-wieczne wcale nie były takie chwalebne, jeśli bierzemy pod uwagę polską elitę. I te wszystkie targowice to jest tylko element symboliczny, ale wiele było elementów. Nie braku pragnienia bycia podmiotem, bo kwestia jest taka, że zewnętrznie zawsze się wchodzi w jakieś układy, Problem jest tylko taki, czy człowiek robi to ze względu na dobro, które rozeznaje, czy dana wspólnota tutaj podejmuje tę decyzję ze względu na rozeznanie, że jest wyższe dobro, dobro również międzynarodowe, że wszyscy jesteśmy jakoś od siebie zależni, czy też robimy jakieś, gdzieś zapada jakaś decyzja, a my to przyjmujemy z automatu. Jak rozmawiam często dzisiaj z nas posłami, ile oni tych ustaw uchwalają tam na setki i w ogóle nie mają, nie mogą nawet choćby, nie wiem, jak chcieli zapoznać się z tym, ponieważ to idzie na mocy tych dyrektyw zewnętrznych na zasadzie takiej prostej taśmy sejmowej, takiej gorączki legislacyjnej, no to gdzie tu jest, w ogóle rozum nie jest uruchamiany. To jest po prostu element taki, taki figuratywny. Natomiast całe te czasy zaborów dały nam takie doświadczenie, czy jako wspólnocie narodowej, że brak własnej suwerenności w wielu sferach życia wspólnotowego, również na poziomie państwowym, ale ekonomicznym, ale na przykład religijnej, przecież Kościół, który był prześladowany w czasach zaborów i tak dalej, nie pozwala normalnie żyć. I kiedy szliśmy tam od 14 roku ku tej niepodległości, to było to głębokie w tych środowiskach niepodległościowych przekonanie, że to jest konieczne dla normalnego życia. A później, przynajmniej te główne nurty, wiedziały, że bank, jeśli ma być i mamy z niego mieć korzyść, to powinien być polski, tak? Jeśli bierzemy pod uwagę tam jakieś główne przedsiębiorstwa, media i tak dalej, to w takich kategoriach zadbanie o tę suwerenność. Inna jest oczywiście rzecz, jak ją wykorzystamy, jak się ją wykorzystuje, jaka wizja temu towarzyszy, ale oczywiście to też jest bardzo ważne. Natomiast ja mam wrażenie, że w przestrzeni takich dużej części polskich elit, szeroko rozumianych, jest takie przekonanie, że to jest zupełnie do życia niepotrzebne, a nawet uwiera, bo trzeba myśleć, a poza tym nie dostanie się tych, prawda, tych pieniędzy, tam łatwych pieniędzy na wydawanie na te różne.
Jeszcze unijne.
Zamykając ten wątek, przypomnijmy jeszcze słowa świętego Jana Pawła II. Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. A państwo niech także obserwują, czy właśnie z takim brakiem wartości albo deficytem wartości dzisiaj nie mamy przypadkiem do czynienia. I czy to jest przypadek, czy to jest właśnie planowe działanie. Doszliśmy do wniosku takiego, że naukę powinna porządkować. Mamy nadzieję, że to czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie, to już dwa numery ukazały się, takie zadanie będzie spełniać. Szczegóły, tak jak pani doktor powiedziała, znajdą się i znajdują w zakładce na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Adres tejże uczelni www.wsksim.edu.pl i tam znajdą państwo szczegółowe informacje. Zresztą tego adresu nie trzeba wielu z państwa przypominać, ponieważ jesteśmy tutaj jako środowisko przecież Radia Maryja Telewizji Trwam bardzo zainteresowani Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, czego dają państwu zawsze dowód, odwiedzając Radio Maryja, i za to także dziękujemy. Dziękuję państwu za przybycie do studia. Pani doktor Sylwia Gali-Skarbińska, sekretarz Pisma Naukowego Fides Ratio et Patria Studia Toruńskie. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję.
Redaktor naczelny pan profesor Wojciech Polak i członek Rady Naukowej pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.